Halo, halo, jest godzina 17.41, słuchacie Radia Weszło FM, to 26 dzień listopada 2020 roku. Ja nazywam się Wojciech Biala, witam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. Właściwie można powiedzieć dobry wieczór, no bo już za oknem ciemno, pojawia się element niepewności tego, dokąd zmierzamy, dokąd tuptamy, czy trzeba skręcić w lewo, czy w prawo. Natomiast pamiętajcie o jednym, że jeśli używacie miodu, to tylko drewnianą łyżką. Rozpoczynamy audycję Czarna Elka, w której będziemy sobie rozmawiać o tym wszystkim, co najciekawsze w Legii Warszawa, w zespole Mistrza Polski, albo na przykład w zespole rywala Mistrza Polski, no ale to też wszystko powiązane, wiecie, bardziej to jest rozbudowana sieć niż ta pajęczyna, którą macie w kącie, w pokoju, chyba że sprzątacie pokój, to nie wiem, tak można robić podobno, to nie macie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że naszym gościem dzisiaj będzie w audycji Czarna Elka Patryk Sokołowski, czyli piłkarz Piasta Gliwice, z którym to w niedzielę Legia się zmierzy w meczu Ekstraklasy na własnym stadionie. Dokładnie rzecz biorąc o godzinie 17.30. A Patryk to też zawodnik nieprzypadkowy, ponieważ on jest w Warszawie urodzony. Rozpoczynał swoją karierę w Legii, grał wiele, wiele lat w juniorach, w rezerwach, no ale w pewnym momencie odszedł, no i się odnalazł właśnie w Piaście Gliwice. Zdobył z tym klubem nawet Mistrzostwo Polski w sezonie 2018-19, więc też porozmawiamy trochę o tej jego drodze. No ale zanim Patryk, to będzie też naszym gościem Marcin Szymczyk z Legia.net. No i z Marcinem już tak stricte o Legii Warszawa, o tych najnowszych aktualnościach. Od momentu zakończenia ostatniej przerwy reprezentacyjnej Legia zdążyła zagrać już dwa mecze. Oba wygrała po 1-0 w niedzielę, nie w czwartek, to mamy dziś. W niedzielę Legia wygrała na wyjeździe z Krakowią 1-0 po golu Filipa Mladenowicza. No i również wczoraj w meczu 1-16 finału Pucharu Polski pokonała Widzew 1-0 po golu Mateusza Cholewiaka. Więc wszyscy szczęśliwi, wszyscy zadowoleni, jeżeli chodzi o wyniki. Natomiast no, gra pozostawia trochę do życzenia, zwłaszcza wczoraj nie był to jakiś porywający mecz i no Legia była ogólnie rzecz biorąc dosyć skupiona w defensywie, natomiast no też nie uniknęła błędów. Widzew miał jedną zwłaszcza groźną sytuację, kiedy mógł wyrównać. No a z przodu brakowało trochę polotu i wydaje mi się, że nawet ofensywa się gorzej spisała niż obrona w tym spotkaniu. No i ten mecz z Krakowią też raczej kontrolowany, natomiast no pamiętamy, co się zdarzyło w końcówce. Ręka Tomasa Pekarta, no i dużo wątpliwości odnośnie do tego, czy powinien być rzut karny podyktowany dla Krakowi, czy nie. W każdym razie informacja jest taka, że Legia po raz pierwszy w tym sezonie znalazła się na pozycji lidera Ekstraklasy, no i wyprzedziła Raków Częstochowa właśnie po tej ostatniej kolejce. Ma w tym momencie punkt przewagi zespół Mistrza Polski nad Rakowem, 22 punkty, Legii 21 właśnie Rakowa. No dobrze, dzwonimy sobie do Marcina, myślę, że nie ma co zwlekać, rozpoczniemy sobie pewnie od tego meczu z Widzewem, natomiast też nie zabraknie innych tematów, bo w tym tygodniu oficjalnie z Legią rozstał się Marek Saganowski, no, który był w tym klubie przez długie, długie lata trenerem, czy to juniorów, czy to rezerw, no ostatnio asystentem Aleksandra Wukowicza, więc no, no zresztą Marka Saganowskiego nie trzeba nikomu przedstawiać, on bardziej niż trener, to wszystkim jako piłkarz dał się zapamiętać przy Łazienkowskiej, no ale w tym tygodniu się rozstał i też pewnie o przyczynach takiego stanu rzeczy sobie z Marcinem porozmawiamy. Natomiast słyszę, że już Marcina mamy na antenie, także dobry wieczór Marcin, witam cię serdecznie, cześć. Halo, halo. Coś tutaj może być tak, że ja Marcina nie słyszę, albo Marcin mnie nie słyszy. A, dobrze. No to zadzwońmy jeszcze raz. Widocznie po prostu zanudziłem Marcina swoim gadaniem. Wcale się nie dziwię. Teraz jak już słyszę, że Marcin jest, to od razu będzie Marcin, halo! Żeby nie zdążył uciec i może wtedy ta audycja zyska trochę na jakości. No właśnie, co tam jeszcze w Legii ciekawego? Pini Zahavi mówiło się, że może klub przejąć ten słynny agent z Izraela, który teraz też prowadzi interesy Roberta Lewandowskiego. To Adam Godlewski taką informację rozpowszechniał na Twitterze. No i okazało się, że to na razie nie do końca ma pokrycie w prawdzie, natomiast no, co przyniesie los, to zobaczymy. Czekamy jeszcze chwilkę na połączenie z Marcinem. Jeśli się nie uda, to za moment tutaj jakoś będziemy się starali zdyscyplinować te nasze łącza i postarać się połączyć. Także czekamy jeszcze chwilę. Tak jak mówiłem, w niedzielę o 17:30 mecz z Piastem Gliwice, mecz niełatwy dla Legii, no bo jak się spojrzy na ostatnie starcia Legii z Piastem, no to 4 mecze bez zwycięstwa. Ostatnio remis 1-1, wcześniej porażka 1-2, porażka 2-0 i porażka 0-1. Ostatni wygrany mecz Legii z Piastem to jeszcze za kadencji, wyobraźcie sobie, Ricardo Sapinto w grudniu 2018 roku, wtedy Legia po trafieniach Sandro Kulenowicza i Carlitosa, no czyli dwóch napastników, których już w Legii trochę nie ma i którzy też no, swoją rywalizacją rozpalali emocje wśród fanów Legii Warszawa poprzedniego lata, kiedy Legia za Wukowicza grała w pucharach, to pokazuje, jak to było wszystko dawno. No dobrze, słuchajcie, zagrajmy sobie utwór, bo tutaj widzę, że mamy delikatny jednak problem i spróbujemy sytuację ogarnąć i mam nadzieję, że usłyszymy się z Marcinem już za parę minut.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy z powrotem, tak jak tutaj wyraziłem nadzieję 3 minuty temu, już z Marcinem na antenie, z tego co słyszę, więc witam serdecznie, drogi Marcinie, cześć.
Cześć, witam wszystkich.
No właśnie, bardzo dobrze,
trudności się... Trudności w połączeniu były, ale się udało.
Słuchaj, no żeby tylko takie trudności były, to myślę, że ten rok nie byłby taki straszny. Natomiast przechodząc do Legii Warszawa, no właśnie, też trochę trudności wczoraj było w tym meczu z Widzewem. No i taka znamienna, myślę, wypowiedź trenera Michniewicza i jego mina wręcz, na którą jego syn na Twitterze określił, że no znam dobrze tę minę i była podobna jak z wywiadówek wracał ode mnie, czyli raczej nie był zaszczęśliwy. Szczęśliwy. No i słowa trenera Michniewicza cieszy tylko to, że awansowaliśmy. Jak ty się do tego odnosisz i rzeczywiście, no jakie masz wrażenia po tym zwycięstwie z Widzewem?
Co, no ja nie widziałem miny trenera, nie miałem takiej możliwości, ponieważ byłem na trybunach, zmarzłem solidnie. Natomiast no, fakty są takie, że rzeczywiście ten mecz nie mógł się podobać nikomu. W zasadzie jeżeli ktoś spóźnił się przed telewizor i usiadł w 6 minucie, to w zasadzie już mógł tego meczu nie oglądać. To wszystko, co było ciekawe, wydarzyło się do 5 minuty. Mówię tutaj o golu po Daniu Skarbownika, strzale Cholewiaka i tak naprawdę to tyle. Ja tam gdzieś tam sobie pół żartem, pół serio potem napisałem, że... I był jeszcze jeden ciekawy moment w meczu, kiedy pociąg nieopodal przejeżdżający przez stację Łódź Widzew, tak, maszynista po prostu gdzieś tam zatrąbił PC, CWK, CWKS, Legia i to był drugi ciekawy moment w tym meczu, a tak poza tym naprawdę...
Odważny ten maszynista bardzo.
Tak, ostatnio sporo takich akcentów, tak samo w Krakowie, jak byliśmy, to kibice Legii odpalili fajerwerki z obu stron stadionu Krakowi, więc... Gdzieś tam te akcenty się pojawiają, że kibice wciąż są z drużyną.
No nie ma teraz, wiesz, nie można się powyzywać na trybunach albo no wyżyć generalnie w jakiś inny sposób, nie mówię, że fizyczny, no ale nie wiem, gdzieś tam w ogóle nie można pośpiewać na trybunach jakikolwiek przyśpiewek, nawet tych chwalących Legię, no to innych sposobów widocznie szukają, tylko że no wśród maszynistów nawet się znajdą fanatycy z żylety, no ale to pewnie nie tylko wśród maszynistów. Kogo według ciebie ten mecz najboleśniej zweryfikował, jeżeli chodzi o Legię? No bo Michniewicz dał dużo szans. Pojawili się Stolarski, Walencja, Cholewiak, no jego akurat całkiem nieźle pewnie zweryfikował ten mecz, chociaż też nie jakoś, wiadomo, fajerwerków nie ma, no ale gol jest, więc tutaj zawsze, zawsze plusik. No ale też na pewno zalicza się Cholewiak do tych zawodników, no którzy grali mało, no i dostali szansę.
Wiesz co, ja trudno tak naprawdę przy tym meczu mówić o jakiejkolwiek weryfikacji, bo tam naprawdę niewiele się działo i niewiele było okazji do tego, żeby się pokazać, ale no ale jeżeli pytasz mnie o moje subiektywne zdanie, no to mnie na przykład rozczarował bardzo kolejny raz tak naprawdę Joel Valencia, który no, dostał szansę, mógł przez 90 minut chociaż te 2-3 razy pokazać się, że wciąż można na niego liczyć, że to jest ten sam zawodnik, którego pamiętamy. Tym bardziej, że rywal nie był jakoś taki bardzo wymagający. Nie było tak, że rywale skupiali się tylko na przeszkadzaniu, na kopaniu po nogach. Można było pograć. No ale no, nie pokazał niczego tak naprawdę. I gdzieś tam mam wrażenie, że to jest kolejny taki mecz, gdzie on przeszedł obok troszeczkę, że on gdzieś tam rozgrywa czasami jakby swoje zawody. Bardzo często znika na długie minuty, nie na chwilę. No i generalnie ten jego pobyt na razie w Legii myślę, że jest rozczarowujący. No i to chyba jest największy minus, a największy plus, no to to chyba jednak ten Cholewiak, no to jest taki, on jest bardzo dobrze wyglądał na treningach. Były zajęcia, gdzie wyglądał najlepiej ze wszystkich. Rozegrał mecz w rezerwach, 45 minut dokładnie, ale też cały mecz z Polonią na Konwiktorskiej. No i jakby kolejnym etapem był mecz z Widzewem. No i tak pokazał, że mógł być zadaniowcą nie tylko u trenera Wukowicza, ale może być też zadaniowcą u trenera Michniewicza.
No najważniejsze tutaj, że Legia awansowała i myślę, że o tym meczu, no mimo tego, że to było starcie z Widzewem, to jakby tak robić ranking meczów Legia-Widzew, to myślę, że ten mecz nawet koło miejsca 50 by się nie zakręcił, tylko pewnie trochę niżej, bo był nawet zdecydowanie słabszy niż ten sprzed roku, prawda, no bo tam było 3-2 i rzeczywiście no taka naparzanka wtedy.
Tak, no i były emocje, ale przede wszystkim no, też byli kibice na trybunach, to jest jakby zupełnie inaczej. Ten mecz, takie mecze generalnie pozbawione tej otoczki, to jest, tracą bardzo na wartości. Już nawet mecze Legii z Lechem tracą na wartości, na otoczce, bez tej otoczki, bez kibiców, a co dopiero mecz z Widzewem, gdzie no Widzew jakby sportowo pewnych rzeczy nie nadrobi i właśnie nadrabia tą otoczką, nadrabia kibicami. Atmosferą na trybunach. No wczoraj tego nie było, niby pojawiła się jakaś oprawa, bo widzę wczoraj miał urodziny 110. No ale to wszystko takie jednak na smutno.
No właśnie. W Krakowie, tak? Z tego co rozumiałem, na Krakowie na meczu też byłeś, tak?
Tak.
No właśnie, tak. Więc no trochę tutaj już sprzedałeś różnych takich rzeczy związanych z kibicami, natomiast były jeszcze takie historie, no, które ci zapadły w pamięć, co tam ciekawego, na przykład też z Krakowi, no bo tam podejrzewam, że w końcówce całkiem niezłe zamieszanie, jak sędzia skończył mecz i rozpatrywał na warze tą sytuację z Pekhartem, no to tam nawet w telewizji było widać, że jedna, druga ławka, no to raczej tam trenerzy grzecznie nie siedzieli na swoich miejscach i nie czekali na werdykt sędziego.
No tak, trenera Probierza to tak nosiło już od 60 minuty, widać, że nie mógł pewnych rzeczy przeboleć. Wiele rzeczy mu się nie podobało też z tego, co robili jego piłkarze i też im zwracał uwagę, no ale w pewnym momencie gdzieś ta cała złość skupiła się na sędziach. Dostał też najpierw ostrzeżenie, potem żółtą kartkę. No i tam podejrzewam, że w momencie, kiedy był ten VAR, najpierw była taka sytuacja, że w tym czasie piłkarze Legii zaczęli schodzić do szatni. Czarek Miśta, też bramkarz, zaczął schodzić do szatni. I w tym momencie to Michał Probierz był tą osobą, która jakby zawracała i pokazywała: chłopaki, nie schodźcie do szatni, jeszcze tutaj mamy VAR, będzie prawdopodobnie rzut karny i tak dalej. No więc najpierw jakby skupiał się na tym, żeby wszyscy zostali, żeby wszystko było zgodne z jakimiś tam przepisami, żeby potem jeszcze nie czekać na to, aż piłkarze wrócą z szatni po ewentualnej decyzji. No i mam wrażenie takie, że nie tylko ten Probierz był przekonany, że będzie rzut karny, ale też wszyscy wokół i ci te nieliczne osoby na trybunach i dziennikarze. I tak naprawdę w momencie, kiedy sędzia mimo obejrzenia tej sytuacji podjął decyzję, że o karnie nie mogło być mowy, to no to wtedy zawrzało, tak? I wtedy tam rzeczywiście musiało się dziać. Poleciały jakieś bidony, zostały skopane reklamy. Nie wszystko da się pewnie zacytować, no bo na trybunach też na trybunach, czyli wśród dziennikarzy, głównie z Krakowa, dało się usłyszeć, że to skandal, że...
No, że złodzieje pewnie, wiadomo, tak. No.
Tak, sędziowie ciągną takie za uszy, że to są, potem widzimy tego efekty w Europie, pojadą do Kazachstanu, dostaną, tak, bo taki Jędrzejczyk to w Europie by skończył na 30 minucie po tylu faulach, a u nas mu się pozwala na grę i tak dalej, i tak dalej. No ale to już jakby takie kulisy typowe dla...
No tak, coś tam się... Coś tam musieli pogadać, coś tam musieli pokrzyczeć. Natomiast tak już bez emocji, jak pewnie sobie obejrzałeś już po powrocie do domu tę sytuację, myślisz, że tam no, te pretensje w jakikolwiek sposób ludzi z Krakowa były uzasadnione, czy zupełnie tam byś się rzutu karnego nie dopatrywał dla Krakowi?
Wiesz co, ja tak naprawdę najpierw sobie obejrzałem, czyli na jaką sytuację na Lukiniasie, o tym bo jakieś byłem bardziej zainteresowany. No bo tak z poziomu tego, gdzie, które miejsce zajmowałem, to wyglądało, że mało mu nogi nie urwali. Aha. No ale rzeczywiście tam no, na powtórce, no okej, interwencja była ostra, ale była przede wszystkim czysta, tak? No najpierw mu wybił piłkę, zdążył z interwencją, no potem to Lukiniasz gdzieś tam siłą rozpędu wpadł i no i zderzył się brutalnie, to wyglądało, ale rzeczywiście moim zdaniem o karnych nie mogło być mowy. I a co do tej ostatniej minuty, no to powiem ci, że z boiska to ja tego nie mogłem dostrzec, bo to gdzieś tam było powiedzmy daleko ode mnie i pod takim kątem, że trwało to wszystko ułamek sekundy. Natomiast po obejrzeniu tej sytuacji zadałem sobie jedno pytanie. Jakie są w tej chwili wykładnie co do przepisów ręki, bo one się w ostatnim czasie tak zmieniały, że można było się pogubić, gdzieś tam poszukałem, no i co, no i wychodzi na to, że ręki nie było, chociaż tak naprawdę to być może nie czytałem ostatnio dokładnie.
Może wczoraj jakaś nowa wyszła, co? To wcale się nie zdziwił.
Możliwe, bo tam znaczy byłem bardzo zdziwiony, bo tam ktoś zadzwonił z mediów chyba do przewodniczącego sędziów pana Krzesnickiego, no i on stwierdził, że sędzia popełnił błąd, tak, no więc... Więc nie wiem, może te przepisy się jeszcze gdzieś tam w ostatnim czasie zmieniły, bo zmieniały się już mnóstwo razy, no ale z tego co wiem, to decyzja słuszna.
No dobrze, tak już nie roztrząsając tego, bo to myślę, że no już też wyniku nie zmienimy, nawet jeżeli tam by było rzeczywiście tak, jak mówi pan Przesmycki, to kto ci się tam podobał w tym meczu, no bo jednak było trochę więcej zawodników z podstawowego składu i ja mam wrażenie, że no zwłaszcza dla Andre Martinsza to chyba był taki mecz trochę na przebudzenie, być może pokazujący, że w tym zawodniku cały czas drzemią niezłe możliwości. No i cały czas te bałkańskie boki obrony. No tutaj Juranowicz z Mladenowiczem zrobili akcję. W ogóle Mladenowicz, no to w ostatnich tygodniach wygląda bardzo dobrze i fizycznie daje radę, tak? No bo wrócił ze zgrupowania reprezentacji, gdzie też trzy mecze w krótkim odstępie czasu. Tutaj jeszcze był w stanie zagrać w meczu Legii. No mnie absolutnie wcale nie dziwi na przykład to, że tutaj w meczu z Widzewem dostał wolne i tam chyba też z tego, co czytałem na jakimś tam jednym treningu, chyba nawet się nie pojawił. No należało się tak, jak psobuda, jak to się mówi.
Zresztą ja nawet sobie tak żartowałem, że jakby Mladenowicz miał trochę mniej lat, miał na przykład 24, to być może odkupiłby go od nas Real Madryt, tak? No bo trzy asysty do Jovicia, no fajnie by było, jakby w Madrycie też mu dorzucał takie piłki.
No tylko Jovic musi zacząć też tam grać, to jest inna sprawa.
No ale nie, już tak całkowicie poważnie, tak, no Filip myślę, że jest takim najlepszym piłkarskim wieku i wykorzystuje to w tej chwili optymalnie z korzyścią dla Legii, jest naprawdę w ogromnym gazie, coraz lepiej gra w obronie, bo tak naprawdę to był jego największy problem, coraz codziennie się prezentuje, na w ofensywie daje czadu, tak, ale też z drugiej strony mamy Josipa Juranowicza, który też gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale za ten mecz wyróżniłbym też parę środkowych obrońców, bo i Artur Jędrzejczyk tam wszystkich demolował w powietrzu, wygrywając wszystkie pojedynki główkowe. I Igor Lewczyk wygrał jak profesor. Wspomniałeś o Martinsie, tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość dla całego środowiska legijnego, bo gdzieś ten Martins przez plus minus rok jakby go nie było, tak? On został wybrany 2 lata temu najlepszym pomocnikiem ligi i potem gdzieś zniknął i nie nawiązywał w ogóle do tego. Miał różne perypetie, miał kilka urazów, ale mimo wszystko jak grał, jak był zdrowy, to nie był to ten sam André Marti, którego pamiętamy choćby z czasów Ricardo Sapinto. Ale teraz widać, że gdzieś ten trener Czesław Michniewicz pracuje nad tym, żeby ten zawodnik znowu powrócił im do swoich najlepszych momentów w Polsce. I mówię, to jest ważna informacja, bo taki zawodnik w formie jak Martins to jest ogromny atut całego zespołu i bezpieczeństwo z tyłu i tak dalej, więc można wymieniać. Mhm. To jest bardzo dobry. No i jeszcze trzeba wspomnieć o tym czarku mistrza w bramce, tak? No bo on w Krakowie zagrał 90 minut po raz pierwszy cały mecz w pierwszej drużynie z ręką na piersi. No i co? No i nie zawiódł, tak? No gdzieś tam miał jedno niepewne wyjście, gdzie mijał się z piłką i ratował go Juranowicz interwencją gdzieś tam w okolicy linii bramkowej, ale poza tym grał pewnie, wybronił kilka strzałów, najgroźniejszy chyba Siplaka z dystansu. No i fajnie, bo to pokazuje, że już nie tylko Artur Boruc, ale jest też Czarek Miszta. I kolejni gdzieś tam czekają w kolejce. Wczoraj na ławce przecież siedział Kacper Tobiasz, który na treningach też pokazuje się z dobrej strony. Kolejni młodzi, 16-letni, nawet jak Maciek Kikowski trenują, więc coraz więcej tych bramkarzy. No i to dobrze, bo ta Legijna Szkoła Bramkarzy jest słynna i dobrze by było, żeby wypuszczała kolejnych Łukaszów Fabiańskich czy Wojtków Szczęsnych.
No rzeczywiście. Natomiast też Bartosz Kapustka, widzisz u niego takie symptomy tej odbudowy formy za kadencji trenera Michniewicza?
Tak, szczególnie w Krakowie mi się długimi momentami podobał. On się gdzieś tam dopiero odnajduje i w Legii, i w tym ustawieniu i w stylu gry Czesława Michniewicza, ale wydaje mi się, że ta pozycja w środku pola mu służy, te zadania, które ma też i coraz więcej jest takiego luzu w jego grze, bo gdzieś tam jakaś ruleta się zdarzyła i tu jakieś niekonwencjonalne odegranie piłki w tempo do kolegi, także coraz więcej jest takich zagrań i oby, no bo to też jest z korzyścią by było i dla reprezentacji Polski, i dla Legii, gdyby taki zawodnik odbudował się na tyle, że dalej rozwijał, no bo naprawdę widać, że potencjał ma ogromny.
No tak, to mówiłeś wcześniej o tym czarku mistrza. Myślę, że on teraz bardzo mocno punktuje w tym okresie wśród szefów klubu z Łazienkowskiej. Tak się zastanawiam, czy jeżeli to dalej nie będzie w ten sposób wyglądać, to po prostu latem, jeśli dojdzie do sytuacji, że Artur Boruc, no zgodnie z przewidywaniami przedsezonowymi, po prostu zakończy karierę, czy zakończy występy przy Łazienkowskiej, no to nawet niekoniecznie trzeba będzie szukać nowego bramkarza, tylko już ten mistrz będzie tutaj w tym sezonie się delikatnie przy tym Borucu wdrażał, uczył. No, nauczyciela ma do takiego, że trudno sobie pewnie lepszego wyobrazić, bramkarsko jeszcze też i trenera do wchania. I może się okazać, że no Miszta będzie takim trochę drugim Majeckim, tak, że szybko wskoczy jako młody bramkarz, będzie bronił i jeszcze klub na nim może niebawem zarobić.
Krzysztofa do wchania i nie zapominajmy też o Janu Muszek, to, którego dostaję mnóstwo uwagi.
No to, że tak powiem, wielka trójka chyba, to spokojnie możemy tak powiedzieć. No Mucha, Dowchań, Boruc to ścisła czołówka. No.
Tak, ale wiesz co, teraz wyjątkowo można powiedzieć chyba po raz pierwszy, tak z ręką na sercu, że jeżeli tak się stanie, to będzie to zgodnie z planem. Bo Legia tak naprawdę taki miała plan na Miszta. To nie jest przypadek jak Michał Karbownik, tak, który mógł grać w Radomsku, w Radomiu, był spakowany, tak, i w ostatniej chwili transfer zablokowano, bo okazało się, że Obradowicz trochę nie domaga, tak, i gdzieś tam potem dostał szansę i odpalił, tak. Tu było dużo przypadków w tym wszystkim, natomiast w przypadku Czarka Miszty jest tak, że tu jest na niego konkretny plan, który jest systematycznie realizowany. Legia tak naprawdę nie chciała szukać nowego bramkarza, tak? Znaczy chciała takiego doświadczonego jak Artur Boruc i go znalazła, tak? No wiadomo, tam był jeszcze wchodzi w grę Duszan Kusiak, no ale w momencie, kiedy okazało się, że może Boruc, no to już praktycznie było pozamiatane, no bo każdy chciał Boruca, tak? Natomiast plan był taki, że właśnie jeszcze ten sezon, to będzie sezon Borusa Czerniaka, tak, przy których będzie się ogrywał Miszta, a kolejny to już miał być właśnie sezon Czarka w Legii, tak, no i nie wszystko wskazuje na to, że tak będzie, tym bardziej, że tam, no, wiadomo, los i pech kolegów trochę zawsze pomaga komuś innemu, no i tak było też w przypadku Czarka, tak, no Radek Czerniak miał jakieś tam urazy, miał COVID, to pozwoliło Czarkowi stać się tym drugim bramkarzem. No poza tym też to kwestia tego, że trener, tak, Czesław Michniewicz wraz ze swoimi asystentami bardzo dobrze wypowiadają się o Miście. Oni uważają, że to jest obok Grabary najlepszy bramkarz młodego pokolenia w Polsce. No i też jakby łatwiej im, znając go i jego możliwości, łatwiej dać im szansę, dać szansę Czarkowi Miście niż pewnie gdyby ktoś inny był na jego miejscu.
Mhm. To, o czym pisał swego czasu Adam Gotlewski, czyli możliwość przejęcia Legii Warszawa przez Piniego Zachawiego, to jest kaczka dziennikarska kompletna, czy tam rzeczywiście coś mogło być na rzeczy, jak ty w ogóle do tego podszedłeś?
Nie wierzę w takie rzeczy. Zresztą powiem szczerze, że jako kibic Legii chyba nawet nie do końca chciałem wierzyć, bo osobiście uważam, że przejęcie jakiegokolwiek klubu, a co dopiero tak dużego jak Legia, tak, który gdzieś jest tam wizytówką polskiej piłki przez menedżera czy agencję menedżerską, to byłoby najgorsze, co by się mogło tutaj stać. I to był początek końca. To by się stała maszyna, to była maszynka do zarabiania pieniędzy. Pamiętam, jak to było w Lechii Gdańsk, gdzie w czasie jednego okienka tam się przewijało 32 zawodników nawet, tak. To, nie, to naprawdę, to jedno, że nawet nie chciałem w to wyjść, a druga sprawa jest taka, że no gdzieś tam podzwoniłem i oczywiście wiadomo, że być może są to takie rzeczy, które się dzieją poza osobami gdzieś tam z najwyższej półki z Legii, czyli poza zarządem. Być może pan Dariusz Mioduski prowadzi takie rozmowy gdzieś na osobności, nikomu nic nie mówi, no ale póki co każdy zaprzeczał, tak, że generalnie w nie jest szukany nowy właściciel, tak, ewentualnie inwestor, tak, który by dawał pieniądze w zamian za część jakiejś tam akcji, ale na pewno nie za całość, także szczerze mówiąc, czytając to, uśmiechnąłem się i pomyślałem sobie, absolutnie nie myślałem, że to jest coś, czym warto się zająć, że to jest prawda. No oczywiście czas to weryfikuje, ale myślę, że można podchodzić do tego bez większych emocji.
Okej. To, co się stało z Markiem Saganowskim w tym tygodniu, czyli no po prostu jego odejście, to jest coś, na co się zapowiadało od początku pracy trenera Michniewicza. Czy dało się tego uniknąć? Jak ty też do tego podchodzisz?
Wiesz co, od początku może nie, bo doskonale pamiętam, jak trener Czesław Michniewicz z swoim trenerem Kamilem Potrykusem jechali na zgrupowanie reprezentacji młodzieżowej i pamiętam, że jak z nimi rozmawiałem, to właśnie mówili, że w meczu Super Puchar poprowadzi Marek Saganowski, legenda klubu, w ogóle nie ma innej możliwości, tak, ikona i raczej było widać, że jest jakiś tam wzajemny szacunek i zrozumienie, tak? Natomiast później rzeczywiście trochę się tam pozmieniało, bo Marek Saganowski jakoś tak niespecjalnie chyba mógł się w tym wszystkim odnaleźć. Za trenera Wukowicza prowadził dużą część zajęć, które tutaj w obecnym sztabie prowadzi Przemek Małecki. Tak? No i gdzieś tam coraz częściej stał z boku, obserwował. Oczywiście nie znamy kulis, tak? Nie wiemy, czy nie było dla niego zadań, czy może te zadania Markowi nie pasowały, tak? No ale siłą rzeczy widać było, że nie ma jakiejś takiej chemii i rzeczywiście wydawało się to kwestią czasu. No wiemy, że Marek był na rozmowach w Legii, prowadził rozmowy na temat swojej przyszłości. Z komunikatu dowiedzieliśmy, że były mi proponowane pewne stanowiska. Wiemy też, że Marek zrobił kurs UEFA Pro, tak, więc ma też jakieś tam swoje ambicje. Chciałby się pokazać, był na rozmowach w Motorze Lublin, gdzie jak wiadomo jest sporo rodziny, no i być może to pójdzie tym tropem, ale tak, zapowiadało się już od jakiegoś czasu, że że ten mariaż długo nie potrwa.
No, to stanowisko, o którym ty mówisz, no, to było związane z pracą w Akademii, z tego co tam też można się dowiedzieć, więc no, nie po to robił Sagan UEFA Pro, żeby pracować w Akademii, więc tutaj też jak najbardziej zrozumiałe jest to, że odchodzi, natomiast no, zobaczymy, jak się potoczy dalej jego przyszłość, no i też przyszłość tego sztabu, no bo chyba to nie jest finalna wersja sztabu Czesława Michniewicza, bo już od kilku tygodni mówi się o jakimś tajemniczym trenerze z Włoch, który miałby dołączyć w najbliższym czasie i przede wszystkim być odpowiedzialny za grę Legii w defensywie. Coś słyszałeś na ten temat i czego ty się spodziewasz w związku z tym w najbliższych tygodniach, miesiącach?
Tak, słyszałem, chyba nawet udało mi się o tym napisać jako pierwszemu, że rzeczywiście jest taki pomysł, żeby rozszerzyć ten sztab. To miał być trener z Włoch właśnie, który będzie odpowiadał za, prowadził taką część zajęć defensywnych, taktycznych. Wiadomo, no właśnie znani, który w defensywie, z dobrej gry w defensywie, z Catenaccio, z umiłowania taktyki. I to miałby też być taki trener, od którego ten obecny sztab mógłby czerpać, tak? Od którego mógłby się uczyć, bo ci, którzy cały czas podkreślają, że nie przyszli do Legii tylko i wyłącznie po to, żeby pokazywać, co potrafią, ale też cały czas się uczyć i rozwijać. Więc to miała być osoba, która by pomogła w rozwoju, a której inni mogliby się czegoś nauczyć. No i fajnie. Myślę, że to jest jak najbardziej dobry i słuszny kierunek. Nigdy nie jest tak, że ktoś powiada wszystkie, rozumie i potrafi już wszystko. Więc fajnie, że to idzie w takim kierunku.
Okej, no to tak na koniec. Czego ty się spodziewasz po tym najbliższym meczu z Piastem, też jeżeli chodzi o skład? No bo Bartosz Slisz się już pojawił też w tym meczu z Widzewem. No to chyba taki jeden z najpoważniejszych powrotów w ostatnim czasie, no bo on też miał problemy z koronawirusem i pewnie tutaj poszerza możliwości taktyczne Legii Warszawa, no ale nie tylko Slisz, też inni zawodnicy są do dyspozycji. Na Piast wiemy, że no Legii nie leży wybitnie, tak jak tutaj przytaczałem te statystyki. 4 mecze ostatnie bez zwycięstwa, no pora chyba w końcu to przełamać.
No i Piast jest na fali, tak, bo w tej chwili wygrał 2 mecze w całkiem niezłym stylu. Wiesz co, no, jeżeli chodzi o personel, na pewno spodziewam się powrotu Artura Borucza. Nie będzie już tego problemu z młodzieżowcem, tak, no bo zdrowy jest Michał Karbownik, tak jak wspomniałeś, i Bartek Slisz, i Kasper Skibiski już powrócił i normalnie trenuje, i Włodarczyk, tak, który coraz częściej pojawia się na treningach pierwszego zespołu, Bartek Ciepiela został włączony, tak, to taka dziesiątka, można powiedzieć, tak, osoba, która może grać na pozycji numer 10. Może też na skrzydle. Więc spodziewam się powrotu Artura. No, środek pomocy na pewno Andrzej Martin. Myślę, że też właśnie Bartek Slisz i Karbo. Skrzydła, myślę, że Walencja raczej nie wyjdzie w pierwszym składzie, że raczej będzie to Paweł Wszołek. W Luki Miasem, tak? Na dziesiątce może Kapustka. I z przodu niezawodny Tomasz Pekhardt, tak? No, gdzieś tam w ostatnim czasie coraz więcej trenuje Jose Kante, ale zawsze jak już wchodzi na wysoki poziom, to okazuje się, że coś poczuje i znowu wraca do gabinetów, no, ale myślę, że na pierwszy skład to jeszcze nie, ale być może jeżeli się nie wydarzy, to zobaczymy Kante w drugiej połowie meczu na przykład.
Okej. Okay. Marcin Szymczyk był z nami, Legianet. Wszystkiego dobrego, Marcin, trzymaj się.
Wszystkiego dobrego.
Trzymaj się, Marcin, na razie. Dzięki wielkie, Marcin, za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie. Teraz zagrajmy sobie piosenkę, a za kilka minut będzie z nami już Patryk Sokołowski z Piasta Gliwice, czyli też były zawodnik drużyn juniorskich Legii, z którym porozmawiamy sobie o tym zbliżającym się meczu.
Słuchaj nas na weszło.fm.
I jesteśmy z powrotem. Godzina 18.23, audycja Czarna Elka i dzwonimy sobie do Patryka Sokołowskiego, piłkarza Piasta Gliwice. Piasta, który no po 2 zwycięstwach przystępuje do tego meczu z zespołem Mistrza Polski. 2-0 pokonana Lechia Gdańsk, także zwycięstwo z Górnikiem Zabrze 2-1, no co pozwoliło Piastowi wydźwignąć się z ostatniego miejsca w tabeli. W obu tych meczach Patryk wystąpił, więc na pewno opowie o tym, no jak do tego wszystkiego doszło. Jest z nami już Patryk na antenie, także witam serdecznie, cześć.
Witam serdecznie.
Patryk, powiedz mi, dla ciebie cały czas te mecze Legii z Piastem mają taki szczególny wymiar, szczególny smaczek, no bo już trochę w tych meczach zagrałeś, natomiast wiemy jaką masz przeszłość, no i jesteś takim chłopakiem, który prawdopodobnie jeszcze kilka lat temu marzył o tym, że jak dojdzie do meczu Legii z Piastem, no to lepiej by było występować po tej drugiej stronie barykady.
No, te mecze są dla mnie na pewno szczególne. Myślę, że ten pierwszy mecz na Łazienkowskiej, jaki grałem, to takie największe emocje wywołał, bo wcześniej tam byłem jedynie w roli gospodarza i całe życie praktycznie, te pół życia praktycznie piłkarskiego spędziłem w Warszawie i też jestem z Warszawy, więc kłamałbym, gdybym powiedział, że to nie ma dla mnie żadnego znaczenia.
Mhm. Wracasz myślami cały czas do tego okresu jeszcze przy Łazienkowskiej?
Powiem szczerze, że tak to dawno nie wracałem, ale czasami z kolegami może wspominamy jakieś takie fajne wspominki z Mistrzostw Polski juniorów, czy to młodszych, czy starszych, gdzie tam zdobywaliśmy medale. A cały czas mam kontakt z wieloma zawodnikami, którzy wtedy grali w Legii. Mhm. A ich losy się zupełnie różnie potoczyły.
No właśnie, losy się różnie potoczyły, natomiast no fajne wspomnienia na pewno. I co ci takiego w głowie zostało szczególnego z tamtych momentów, z tamtych lat?
No na pewno fajne było zdobywanie Mistrzostwa Polski juniorów starszych. Wtedy też myślałem, że to będzie taka już furtka do przebicia się do piłki seniorskiej, co nie okazało się wcale łatwe i patrząc na ten skład teoretycznie wtedy najlepszych zawodników w Polsce w tamtym roczniku, no to tych nazwisk w ekstraklasie nie ma aż tak dużo, więc na pewno to nie było tak łatwo po prostu przeskoczyć do piłki seniorskiej.
Ty byłeś zbyt słaby, tak patrząc z perspektywy czasu, żeby się przebić przy Łazienkowskiej, czy jakieś inne czynniki po prostu zaważyły, że maksymalnie pograłeś w rezerwach?
No, ciężko mi powiedzieć, bo to zawsze jest taki splot różnych czynników i kwestia czasami też, myślę, dużo szczęścia i różnych innych po prostu czynników, które akurat w tamtym czasie myślę, że nie działały na moją korzyść. Takie jak byłem w drugiej drużynie, to po prostu nie grałem, gdyż schodzili zawodnicy z pierwszej drużyny i nawet nie miałem możliwości rywalizacji i to mnie chyba wtedy najbardziej bolało. I myślę, że z perspektywy czasu dobrze zrobiłem też, że spróbowałem innych wyzwań. Poznałem wielu świetnych ludzi w najróżniejszych miejscach Polski i teraz z tym dużym bagażem doświadczeń mogę grać w ekstraklasie.
Z kim masz taki najlepszy kontakt do dzisiaj z tych drużyn juniorskich i którzy są tacy zawodnicy, z którymi ty grałeś dzisiaj też są w ekstraklasie i no możesz powiedzieć, że właśnie też łączą was wyjazdy czy właśnie mecze w tych drużynach juniorskich?
No na pewno bardzo dobry kontakt mam z Łukaszem Turzynieckim i Bartkiem Kalinkowskim, którzy na ten moment są w pierwszej lidze. Bartek Kalinkowski jeszcze w tamtym sezonie grał w LKS-ie w ekstraklasie, a Łukasz teraz gra w Zagłębiu Sosnowiec. Aha. A z boisk ekstraklasowych no to Kuba Arak w Lechii Gdańsk na pewno. Jeszcze niedawno Kamil Mazek, ale teraz też jest w pierwszej lidze w Arce Gdynia. I tak teraz szukam, jest teraz też Grzegorz Tomasiewicz w Stali Mielec, który awansował ze Stalą, więc kolejne nazwisko przebiło się do tej ekstraklasy, z czego się bardzo cieszę.
No tak, no też Krzysiek Tomasiewicz, no to wielu mu przepowiadało, że znacznie szybciej do tej ekstraklasy trafi, natomiast no Kamila Maska, no to pamiętam z Dolkanu Ząbki zwłaszcza, bo jestem z Ząbek i na te mecze Dolkanu chodziłem i on tam poszedł na wypożyczenie i rzeczywiście też, no to co charakteryzowało zawsze, no to ponadprzeciętna szybkość i podejrzewam, że to trochę czasami wyglądało, że on na skuterze jechał, a reszta go goniła na nogach, prawda?
No tak, powiem szczerze, że też dużo osób wtedy w Legii, czy trenerów, czy tam dyrektorów też stawiało na właśnie Maziego, że może zrobić dużą karierę właśnie też ze względu na swoje warunki motoryczne, bo miał naprawdę nieprzeciętne. Wystarczyło, że sobie puścił piłkę do przodu i mógł mijać rywali jak tyczki.
Jasne. Jacek Magiera to jest taki trener, który duży wpływ miał na ciebie w tym wieku. No, kiedy przechodziłeś z juniora do seniora?
No, myślę, że miał duży, ale też z tego względu, że tak można powiedzieć przysłowiowo mnie odpalił, bo powiedział, że lepiej by było, gdybym udał się na wypożyczenie, więc potrenowałem u niego tylko 2 miesiące, ale też się dużo od niego nauczyłem, miałem z nim dużo rozmów indywidualnych i też myślę, że przyczynił się do tego, w którym miejscu teraz jestem i na pewno jest bardzo inteligentnym człowiekiem, z którym można porozmawiać na każdy temat i też się przyczynił do tego, ale no... Jego warsztatu trenerskiego też nie zdążyłem aż tak poznać, bo byłem tylko 2 miesiące.
No ale zdążył ci dać tą książkę słynną, Szczęście czy fart, czy nie?
Na szczęście zdążył.
Na szczęście zdążył, no właśnie, czyli rozumiem, że ona miała duży tutaj wpływ na to wszystko.
No tak, też oczywiście przeczytałem ją i ogólnie staram się czytać dużo książek, więc ta też na pewno nie jest mi obca. A też czytałem wcześniej też podobną, na przykład Gdzie jest mój ser, też polecam, bardzo fajna, taka bardzo króciutka, też coś na zasadzie tego, czy szczęście, czy fart, bardzo podobna i myślę, że na pewno to też napędza do tego, żeby nie poddawać przypadkowi tego, co się dzieje w twoim życiu.
No to myślę, że tytuł może wielu przyciągnąć. Niektórzy będą zawiedzeni, że nie ma przepisów kulinarnych, ale myślę, że jak jest ciekawa, to może nawet zostaną na dłużej. Skoro jest też krótka, no to może już tak szurną, prawda, siłą rozpędu, jak już zaczęli, to skończą i rzeczywiście może być coś ciekawego. Natomiast tak przechodząc do tych czasów już dzisiejszych, czego ty się spodziewasz po Legii Warszawa? Bo no wiemy, że to jest zespół, który został przejęty kilka tygodni temu przez trenera Michniewicza i wyniki na to wskazują, ale chyba i sposób grania, że no, ciężko znaleźć jakieś tam luki w defensywie zespołu Legii Warszawa aktualnie.
No tak, na pewno są w dobrej formie i pokazują to wyniki. My, na pewno nasz sztab trenerski będzie jednak szukał tych mankamentów Legii Warszawa, bo też nie jest to zespół idealny, tak jak praktycznie każdy w naszej ekstraklasie i każdy zespół ma jakieś swoje braki, swoje atuty, więc na pewno to dogłębnie przeanalizujemy. Ale z respektem, ale oczywiście też pewni siebie podchodzimy do tej rywalizacji, bo ostatnie mecze na Łazienkowskiej wychodziły nam naprawdę nieźle.
Ty oglądasz jeszcze też, jak masz czas, chwilę tak no, dla przyjemności, czy właśnie w związku z tym, że no, pochodzisz z Warszawy, grałeś w Legii, też pewnie no, życzysz jej nie najgorzej. Oglądasz mecze Legii, jak sobie radzi?
Oglądam, oczywiście. Staram się śledzić większość meczów Ekstraklasy. Oczywiście Legię też oglądam. Oglądałem też wczorajszy mecz w Pucharze Polski. Więc jestem, można powiedzieć, na bieżąco.
Jesteś na bieżąco, no i co zauważasz w tej grze Legii Warszawa? Czy jest na przykład w środku pola no na twojej pozycji jakiś taki zawodnik, który no nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ci imponuje, natomiast no wiesz, że tutaj no radzi sobie dobrze i może stanowić dla was zagrożenie?
Oj, myślę, że ogólnie Legia ma bardzo dużo zawodników, którzy umiejętności takie indywidualne mają na tym poziomie najwyższym w ekstraklasie i ciężko by mi było wskazać takiego jednego, którego bym się jakoś szczególnie obawiał. Ale na pewno też ta drużyna się zmieniła, przyszli nowi zawodnicy. I myślę, że też na przykład Filip Nadenowicz dał dużo jakości na tej lewej obronie i powiem szczerze, że w ostatnich meczach też mi tam imponował swoją grą, bo naprawdę bardzo, bardzo ofensywnie i też widziałem skróty meczów z reprezentacji, także naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, chociaż myślę, że tych starć z nim nie będę miał zbyt dużo, bo to nie jest moja pozycja.
Tomasz Pekhart to jest taki zawodnik, myślisz, którego trudno będzie powstrzymać, patrząc na to, ile goli strzela w Ekstraklasie, czy sugerując się europejskimi pucharami bez przesady?
Powiem szczerze, że mam nadzieję, że zagramy na zero z tyłu i nasza para stoperów powstrzyma Tomasa Pekharta. Graliśmy już też przeciwko niemu, więc mamy jakiś pogląd na to, jak to zrobić i mam nadzieję, że to się uda w tym meczu, a na pewno nie wyjdziemy przestraszeni, że tylko na niego trzeba uważać, tylko będziemy się skupiać na całym zespole Legii.
No właśnie. Z kim zatem spodziewasz się tak najwięcej tych starć w środku pola, odnosząc się do tego, co mówiłeś wcześniej, że no Mladenowicz imponuje, ale no z nim rywalizować nie będziesz, no bo na skrzydle nie występujesz.
To ciężko mi też powiedzieć, na jaki skład decyduje się trener Czesław Michniewicz, więc jest też ciężko mi się do tego odnieść, ale myślę, że najwięcej tych pojedynków będę miał z zawodnikami na tej pozycji numer 10 lub 8, więc czy to będzie Lukinias, czy Gwilia, czy Kapustka, czy jeszcze ktoś inny, myślę, że oni naprawdę wszyscy posiadają wysokie umiejętności techniczne i tak jak Lukinias jest bardzo, bardzo szybki, bardzo zwrotny, na pewno ciężko go upilnować, szczególnie w pojedynkach 1-1, ale myślę, że też dobrym ustawieniem całego zespołu możemy temu zapobiegać i ja jestem naprawdę szczęśliwy, że będę mógł się z nimi pojedynkować i sprawdzić się.
Widzę, że też taki duży entuzjazm, fajne podejście, więc miejmy nadzieję, że będzie niezła ta rywalizacja w środku pola. Natomiast ty jak trafiałeś do Piasta, to jakiekolwiek takie żarty, docinki się pojawiały, że do klubu ze Śląska przychodzi chłopak z Warszawy, czy to już są nie te czasy, że ta szatnia jest też na tyle międzynarodowa, że w ogóle nikt ci nie zaglądał, skąd ty jesteś i nie było jakichś takich rozmów?
No powiem szczerze, że chyba nie było praktycznie, bo ta szatnia jest na tyle też można powiedzieć międzynarodowa i po prostu zawodnicy są z całej Polski, wychowanków na teraz. Myślę, że w tym roku no to też nie ma za dużo. Był Patryk Dziczek wcześniej, a teraz jest w sumie tylko młodzież. A ze Śląska to między innymi Martin Kączkowski, ale z nim mam, można powiedzieć, świetne relacje i nigdy jakoś nawet nie odczułem tego, że pochodzimy innych miejsc Polski.
No też muszę powiedzieć, że z Martinem kilka razy miałem okazję rozmawiać i no potwierdzam, że z nim można wejść dobre relacje, bo raczej taki przyjazny człowiek i nie szukający na siłę problemów, a to już jest dużo w dzisiejszej rzeczywistości. Potwierdzasz to, co mówił Gerard Badia zresztą u nas niedawno na antenie, że jak mieliście tę serię porażek, to rozmawialiście sami ze sobą w szatni, jak to jest w ogóle możliwe, że tych punktów jeszcze nie mamy, patrząc na to, ile mieliście sytuacji, jak te mecze wyglądały wcześniej?
No tak, na pewno też dużo o tym rozmawialiśmy i szukaliśmy jakichś przyczyn i jak to naprawić, ale powiem szczerze, że teraz dwa mecze wygraliśmy i no ta gra nie zmieniła się jakoś diametralnie, żebyśmy po prostu grali zupełnie inną piłkę niż wcześniej.
Jeszcze jak ci wejdę słowo, tylko powiem, że wręcz Gerard powiedział, że wy wcześniej graliście lepiej niż na przykład w ostatnim meczu z Lechią, nie?
No tak, można by tak paradoksalnie powiedzieć, że mieliśmy lepsze mecze niż te z Lechią, a je przegrywaliśmy, a mecz z Lechią wygrany 2-0, więc taki, patrząc na suchy wynik, można powiedzieć, że na miękko, a wcale tak nie było, więc no już też nie gram w piłkę z wczoraj i wiem, że po prostu taka jest piłka. Jak byłem w Igrach Suwałki, to też w pierwszych 6 meczach zdobyliśmy 2 punkty i była lekka panika, można powiedzieć, ale później wszyscy wytrzymali ciśnienie, graliśmy dalej, no nie można powiedzieć to samo, ale staraliśmy się cały czas rozwijać i te zwycięstwa przychodziły, więc myślę, że to jest taka jedyna droga, żeby dalej konsekwentnie robić swoje, bo nie ma się czasami wpływu na to, że się nie wykorzysta tam kilku sytuacji, obija słupki, poprzeczki, więc najgorsze, co można zrobić, to po prostu się załamać lub jakieś w ogóle wykonywać nerwowe ruchy, a myślę, że w klubie i wszyscy zawodnicy podeszli do tego ze spokojem i to dało efekt w postaci tych 6 punktów w 2 meczach.
Myślisz, że bez Kuby Świerczaka tych 2 zwycięstw by nie było dla was?
Ciężko mi powiedzieć, bo Kuba na pewno daje jakość z przodu na pozycji numer 9, no ale też mamy innych zawodników, którzy na tej pozycji mogą zagrać, więc Więc ciężko mi powiedzieć, bo niestety... Mhm.
Okej, to zapytam, wiesz co, to zapytam inaczej, jasne, to zapytam inaczej, natomiast tak biorąc pod uwagę tych napastników, z którymi do tej pory grałeś, czy to jeszcze w czasach juniorskich, ale też już w Piaście, jak już jesteś trochę starszym zawodnikiem, to na największą umiejętność jest najlepszy z tych, spośród tych, z którymi grałeś, czy do kogoś byś go porównał?
Jeżeli na przykład porównać Kubę Świerczoka do Piotra Parzyszka, bo tutaj mam takie najbliższe porównanie, to można powiedzieć, że są zupełnie po prostu inni zawodnicy, że Piotrek to jest zawodnik, który bardziej trzyma tą pozycję numer 9, jest takim, który skończy dużo akcji głową bardzo dobrze, zastawi się, a Kuba to jest jednak taki zawodnik, który też wyjdzie na prostopadłą piłkę, szuka więcej miejsca, zostaje też w defensywie i czeka na te właśnie piłki takie z górnikiem Zabrze, które może ktoś się pomylić i on to wykorzysta, więc myślę, że to są zawodnicy, którzy też wymuszają na drużynie zupełnie inną grę i inaczej się gra, gdy numerem 9 jest Kuba Świerczek, a inaczej się gra, gdy numerem 9 jest Piotrek Parzyszek, że mimo, że ta gra na przykład w defensywie wygląda tak samo, to w ofensywie jednak przy Piotrku Parzyszku częściej lepiej było szukać dośrodkowań i w pole karne, a przy Kubie Świerczoku można też szukać prostopadłych piłek, więc po prostu są zupełnie inni.
Mhm. Tak wspomniałeś Piotrka Parzyszka, ty po tym jak się ten jego wywiad ukazał po odejściu z Piastem, to rozumiałeś trochę te jego wątpliwości dotyczące treningów u trenera Fornalika, czy ty możesz rzeczywiście powiedzieć, że są elementy i takie kwestie, gdzie dzięki współpracy też z trenerem Fornalikiem wiele zyskałeś i trochę Piotrek przesadził w niektórych kwestiach?
Ja na pewno bym powiedział tak, bo znam Piotrka dobrze i trzymaliśmy się, jak tutaj był w Gliwicach, więc on na pewno nie chciał wyrazić tego, jak było to odebrane w mediach. I wiem, że jemu chodziło o typowe treningi biegowe, których w Piaście praktycznie nie ma, bo one są robione z piłką i w innych formach, a tam przyjechał do Włoch i od razu został tak jakby wrzucony na treningi biegowe bez piłki, gdzie w ogóle tutaj miał z tym mało styczności, to nie znaczy, że intensywność w Piaście jest niska, bo mieliśmy naprawdę i w okresie przygotowawczym i nawet teraz w trakcie sezonu mamy bardzo ciężkie treningi, w których naprawdę można dużo wynieść. Jest ta praca może zupełnie inna niż tam, gdzie on trafił i myślę, że nawet tak na pewno jest, ale ta praca jest wykonywana i nie jest tak, że nie jesteśmy przygotowani, no bo wtedy byśmy w tych meczach po prostu nie dali rady grać, więc myślę, że to było takie niefortunne stwierdzenie, które naprawdę odbiło się negatywnie troszkę na Piotrku i trochę tego żałuję, bo tak myślę, że nie chciał tak do końca tego powiedzieć, a wyszło jak wyszło.
To szkoda, że nie było tak jak na mównicy sejmowej, czasami posłowie wchodzą i jest sprostowanie i czasami już tam prawda po 7 razy ktoś występuje i to też już wychodzi miszmasz straszny, no ale Piotrek być może gdyby miał tą jedną możliwość sprostowania, to by został lepiej zrozumiany, natomiast fajnie to wszystko tutaj wyjaśniłeś. No jeszcze do tego koronawirusa też się chciałem odnieść, no bo akurat w waszej drużynie był taki okres, że sporo tych przypadków było i myślę, że to też mogła być jakaś taka przyczyna tych słabszych wyników, że po prostu no nie było, nie wiem, czy atmosfery, no ale też takiej ciągłości pracy, no i zresztą też sam Gerard Badie o tym mówił, że no ciężko się na to patrzyło, jak tam było, nie wiem, z 5-7 osób na siłowni i generalnie no nie wiadomo, co będzie dalej, nie wiadomo, kiedy wrócicie do gry i no takie pytania, których nigdy sobie ani Gerard, ani ty, ani podejrzewam nikt inny w szatni nie zadawał na tym etapie sezonu.
No tak, myślę, że na pewno to miało jakiś wpływ, bo te zakażenia, można powiedzieć, u nas już przeszło ponad połowa drużyny, łącznie ze sztabem, więc tych zakażeń było dosyć dużo. Myślę, że szczególnie też w tej początkowej fazie, kiedy pierwszy trener był wyłączony z funkcji, bo był zakażony i wtedy myślę, że też to był dla nas trudny okres z tego względu, że my graliśmy i w Lidze Europy, i w Lidze. Trener nie mógł mieć praktycznie z nami kontaktu, jedynie przez osoby inne w sztabie, więc to był taki moment, gdzie gdzie też pojawiły się jakieś urazy i myślę, że to był taki najcięższy moment. Więc to, tam bym doszukiwał się tego największego dołka. To było chyba przed meczem z Lechem Poznań, gdzie naprawdę zagraliśmy słaby mecz. Ale później, mimo tego, że było tych zakażeń jeszcze więcej, bo przed meczem ze Stalą Mielec w Pucharze Polski nagle wysypało się u nas dużo osób i musiało przejść kwarantannę. I dopiero praktycznie do meczu z Górnikiem przygotowaliśmy się, można powiedzieć, przez tydzień w pełnym składzie, mimo że nie graliśmy meczu przez miesiąc. Więc na całe szczęście nie wpłynęło to aż tak negatywnie, bo po tych krótkich przygotowaniach drużynowych całą drużyną zdobyliśmy 6 punktów w 2 meczach, więc można powiedzieć, że wróciliśmy do takiej świeżości większej i zdobyliśmy te punkty, ale na pewno też to nie było łatwe i kolejni zawodnicy dochodzili dopiero na przykład w tygodniu meczowym, tak jak Patryk Lipski i nie mógł być w Pucharze Meczowej.
No cóż, Patryk, no pozostaje teraz nic innego, tylko i tym, co już przeszli koronawirusa, i tym, co nie, żeby byli zdrowi i odporni nie tylko na wirusa, ale i też inne różne choroby, no bo musi ta liga przede wszystkim rozgrywać mecze i jakoś to wszystko musi być, ta ciągłość, wydaje mi się, zachowana. No a wygra zawsze lepszy. Ostatnio dosyć często w meczach z Legią był Piast lepszy, zobaczymy, jak będzie teraz. Na pewno po tych 2 zwycięstwach pewność siebie większa, więc oby ten mecz był ciekawy. Patryk, dzięki wielkie za rozmowę i wszystkiego dobrego. Dużo zdrówka, trzymaj się.
Dziękuję bardzo i wzajemnie. Dużo zdrowia.
Pozdrawiamy serdecznie Gliwice. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać w niedzielę, ale no Patryk, myślę, że człowiek, który no też w tym środku pola ostatnio ma dużo zaufania u trenera Fornalika, więc można się spodziewać, że rozmawialiśmy z piłkarzem, który w tym meczu zagra. No ale jak będzie, to się przekonamy już w niedzielę. No dobrze, zagrajmy sobie utwór, no i jeszcze usłyszymy się przed godziną 19. Kilka słów ode mnie w audycji Czarna Elka na pewno, także mam nadzieję, że zostaniecie jeszcze chwilkę z nami i teraz posłuchamy muzyki, a potem jeszcze parę słów o Legii Warszawa.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
I jesteśmy ponownie na antenie Weszło FM i też z takim newsem od razu, który Maciek Wąsowski, którego też serdecznie pozdrawiamy, z Przeglądu Sportowego podał właśnie no, u siebie w mediach społecznościowych, nazwijmy to. Mianowicie, Rada Nadzorcza Ekstraklasy po zapoznaniu się z opiniami klubów zwróci się do zarządu PZPN o zmianę harmonogramu rozgrywek. Dzięki temu wiosenna część sezonu Ekstraklasy miałaby się rozpocząć w weekend 29-31 stycznia. Zamiast 5-7 lutego, czyli tydzień wcześniej, miałaby Ekstraklasa wrócić do gry. No i też wcześniej ma być otwarte zimowe okno transferowe dla klubów Ekstraklasy z racji tego. Najprawdopodobniej kluby będą mogły rejestrować nowych piłkarzy już od 1 stycznia, zamiast jak dotychczas od 1 lutego. Obie zmiany oczywiście musi zatwierdzić jeszcze grudniowe posiedzenie zarządu PZPN, natomiast zazwyczaj w takich sytuacjach jest to tylko formalność, pisze Maciek. I myślę, że dobra decyzja. Myślę, że jeżeli do tego dojdzie, no to będzie troszeczkę luźniejszy ten terminarz, który i tak jest napięty. Nie mówię, że dla wszystkich drużyn, no bo tak jak tutaj też z Patrykiem rozmawialiśmy, no Piast miał miesiąc przerwy prawie, no ale to wiemy, z jakich względów wszystko się odbyło i chodzi o to, żeby nie zabrakło po prostu terminów na mecze, na przykład Lecha Poznań, który gra w europejskich pucharach zresztą dziś i też może przecież jakieś zaległe mecze mieć. Także no jeżeli tylko pogoda pozwoli, no to wydaje mi się, że tutaj no jest to słuszna droga, aby o tydzień wcześniej rozpocząć rozgrywki, też trochę krócej potrwa ta przerwa, krócej potrwa okres, w którym nie będziemy mogli śledzić występów drużyn, z którymi związani są tysiące, a wręcz nawet miliony często kibiców w naszym kraju, więc na pewno ma to pozytywne uzasadnienie. Dobrze, słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję Czarna Elka. O godzinie 17.30 w niedzielę Legia zagra mecz z Piastem u siebie, spróbuje przełamać passę 4 meczów bez porażki i też no, passę 2 zwycięstw Piasta Gliwice. Natomiast no, jak będzie, przekonamy się w niedzielne popołudnie. Wojciech Piela, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.
Słuchaj nas na weszło.fm.